Cześć, ja nazywam się Agnieszka Pałka.
Cześć, jestem Maja.
A to jest podcast Generacja Z. W tym podcaście zestawiamy ze sobą poglądy różnych osób, które należą właśnie do tego pokolenia Z-ek, osób urodzonych między 97 rokiem a rokiem 2010. I tak już poruszaliśmy tutaj różne tematy. Było o sztucznej inteligencji, o e-sporcie, co nieco o studiach czy o stand-upie. Natomiast dzisiaj mamy dla was temat związany stricte ze zdrowiem psychicznym, psychologią i psychoterapią.
Dzisiaj jesteśmy z Asią.
Cześć.
Czy mogłabyś się, Asia, przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie?
Okej, no to ja jestem Asia. Jestem na drugim roku socjologii. Mam też takie doświadczenie, bo byłam przez 6 lat w teatrze, gdzie właśnie jakby dużo pracowałam z ciałem, z głosem, z emisją, wiadomo, ale też z ludźmi, co też myślę dało mi taką potem motywację, żeby właśnie zainteresować się psychoterapią, kiedy przyszła taka potrzeba, żeby się udać. No i tak naprawdę od 9 miesięcy jestem na psychoterapii, o czym właśnie będziemy więcej rozmawiać.
Dokładnie tak. No myślę, że możemy powiedzieć, że każda z nas ma tutaj jakieś swoje doświadczenia związane z psychoterapią. Pewnie też poruszymy trochę ten temat. Natomiast ja bym wyszła w ogóle od takiego aspektu, takiego pytania rzuconego w eter. Czym w ogóle jest psychoterapia? Czy czym jest terapia, kiedy udajemy się na terapię? Jak wy to postrzegacie?
No to dla mnie psychoterapia była takim momentem w życiu, kiedy po prostu było ciężko, było źle. Przyszły jakieś takie ataki paniki, poczucie, że nie wiadomo co dalej. Byłam też zmęczona bardzo pracą. To był też początek pandemii właściwie. Moja terapia zaczęła się wraz z początkiem pandemii, więc te dwie rzeczy zbiegły się, one były dosyć stresujące. Jak się okazało właściwie, czego nie miałam nawet takiej świadomości. No i psychoterapia też była takim momentem, żeby po prostu usiąść, osadzić się w jednym miejscu i spojrzeć na to życie z jakiejś takiej większej perspektywy. No a generalnie psychoterapia jest po prostu taką świetną lekcją, taką pomocą właściwie, jak można sobie poukładać pewne rzeczy, przepracować jakieś lęki, jakieś poważniejsze zaburzenia. No bo po prostu no wiele się dzieje, w sensie żyjemy w takich czasach, w których wiele się dzieje.
To prawda, też żeby nawiązywać może do jakiejś tutaj też definicji, no to jeżeli chodzi w ogóle o zaburzenia psychiczne, no to wśród dzieci i młodzieży, więc zakładamy, że gdzieś tam powiedzmy moment do 23 roku życia, czyli tak mniej więcej jak w tym momencie kończy się nasze pokolenie Z, to w tej grupie wyróżnia się 4 główne obszary zaburzeń psychicznych, z którymi właśnie można zwrócić się do psychologa, i są to zachowania niedostosowane społecznie, często właśnie różne agresywne czy niszczycielskie. Taka grupa jak zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju, czyli też właśnie samopoczucia. Problemy i zaburzenia psychiczne związane z chorobą somatyczną lub niepełnosprawnością oraz całościowe zaburzenia rozwoju, czyli na przykład spektrum zaburzeń autystycznych.
A ja powiem tak trochę bardziej ludzkim językiem, czyli na przykład jeśli czujecie, nie wiem, że nie wiecie dlaczego, ale jest wam smutno, macie właśnie te ataki paniki, nie wiecie co dalej, macie jakieś obsesyjne myśli, ciężko wam wstać z łóżka, śpicie po 12 godzin, nie wiecie co dalej, nie chce wam się spotykać z nikim, martwicie się o własną samoocenę, martwicie się oceną innych ludzi, czy macie jakieś nerwice, jakieś takie, nie wiem, trudności ze skupieniem, problemy ze snem, no to właśnie to jest ten moment, żeby po prostu zastanowić się nad udaniem się na psychoterapię lub do psychologa.
No właśnie, myślę, że to w ogóle jest taki temat, który szczególnie teraz w pandemii mógł się pojawić u wielu osób. Jak na przykład wy odebrałyście ten pierwszy okres w ogóle lockdownu, pierwszy okres pandemii, jeżeli chodzi o samopoczucie psychiczne?
No było ciężko. Ciężko, bo za dużo rzeczy się zmieniło naraz i wszystko stało się takie niepewne i to chyba to poczucie niepewności było i jest nadal takie, wszystko się sprowadza do tego uczucia, przynajmniej dla mnie, bo nie wiem, jesteśmy też w takim wieku, gdzie, bo nie wiem, jak u was, ale u mnie przynajmniej to był rok, kiedy dużo rzeczy się zmieniło i tam skończyłam szkołę i powinnam planować przyszłość, a nie ma żadnych warunków na to. No, nie było jakoś okropnie, nie wiem, nie miałam depresji ani nic, ale było to na pewno takie, no po prostu, no niszczy to trochę. I dzień, i tydzień, i miesiąc, i po jakimś czasie, jeżeli nawet nie można się czymś takim zająć, tak, czymś, co ma jakąś strukturę, na przykład, że chodzisz do szkoły codziennie, gdzieś przynajmniej siedzisz, nawet jak ci się do końca nie podoba, to i tak jest jakaś rutyna, a tak, jak masz po prostu czas.
I jesteś sama z tym czasem.
No trochę słabo. Jakby chciałam odpocząć, ale 2 tygodnie, nie parę miesięcy.
Ani nie rok.
No ja się z tym zgadzam. U mnie to było mocno problematyczne pod kątem snu. To znaczy w zasadzie minęły może 2 czy 3 tygodnie od takiego mocnego lockdownu, że rzeczywiście moja praca przeniosła się tylko i wyłącznie do domu. Gdzieś tam ten kontakt ze znajomymi był ograniczony, bo wszyscy się rozjechali też z miasta, w którym na co dzień przez studia czy przez pracę mieszkali, do swoich miasteczek czy wsi. No i po prostu gdzieś tam było się w gronie rodzinnym, okej, natomiast jednak większość czasu spędzało się w swoich 4 ścianach. I u mnie to spowodowało bardzo duże właśnie zaburzenia snu, miałam problemy z bezsennością w ogóle, z tym, żeby rozróżnić, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, w sensie oczywiście świadomie wiedziałam, natomiast moment, w którym chciało mi się spać, był zupełnie wyrwany z mojego normalnego jakiegoś takiego zegara, więc dla mnie to było na pewno bardzo mocne, no plus gdzieś tam początek pandemii w moim przypadku splótł się z dość mocnym kryzysem, no bo w podobnym okresie dowiedziałam się, że nie dostałam się na studia zagraniczne, więc to też, że tak powiem, skumulowane dało bardzo dużą frustrację, która siedziała we mnie w środku. Nie byłam w stanie nawet, wiecie, gdzieś tam pogadać, czy na żywo pogadać sobie o tym z kimś, dostać jakieś wsparcie, czy po prostu się po ludzku do kogoś przytulić, no bo wszyscy, ze wszystkimi przyjaciółmi, wszystkimi bliskimi osobami byłam bardzo oddalona, więc to też był taki dla mnie okres no, dużych trudności, jeżeli chodzi o jakieś takie objawy psychosomatyczne. Czyli na przykład zdarzało się tak, że przez całą dobę nie zasnęłam. Po prostu nie byłam w stanie. Leżałam przez 3-4 godziny w łóżku i nic, nie? Nie było opcji zasnąć. Udałam się też z tym do lekarza, do internisty, czy próbowałam jakoś to rozwiązać pod kątem fizjologicznym stricte, ale nawet przyciemnienie pokoju, wyciszanie wszystkiego, no nie dało się, nie? Myślę, że gdzieś tam w podłożu tego wszystkiego był jakiś lęk w całej sytuacji, która się zaczęła. Też pamiętam, jak się żegnaliśmy tuż przed początkiem pandemii, wszyscy się, wiecie, nie wiadomo, kiedy się zobaczymy i w ogóle, więc to było takie, no, na pewno dla mnie bardzo, bardzo mocne, bardzo uderzające.
Ja myślę, że to jest w ogóle ważne to, o czym mówicie, bo jak sobie czytałam aktualne badania z 2020, czyli że pandemia była z nami, no to myślę, że te objawy, o których mówicie, są po prostu bardzo pokrewne dla wszystkich, bo była taka fundacja, która właśnie badała w ogóle jakość życia nastolatków w czasie pandemii, no i to było właśnie to, o czym mówicie, czyli gorsza jakość snu, w ogóle problemy ze snem i takie poczucie, że jest tylko ten komputer i świat online, bo od marca, gdzie przeciętny nastolatek spędzał 4 godziny przy komputerze, no to już w grudniu ta ilość godzin skończyła do 9, więc jakby 9 godzin przed komputerem, no to na przykład dla mnie to był bardzo duży problem, bo też pracowałam zdalnie i nie byłam w ogóle zadowolona z tego, co robię, więc czułam coraz większe wypalenie, coraz większe poczucie tego, że te światy mi się mieszają, w sensie, że jestem w domu, ale jestem w pracy. Jestem z chłopakiem, ale jestem też w pracy z tym chłopakiem. I to wszystko się tak mieszało i ja po prostu czułam taki brak higieny tego życia, że wszystko się dzieje też w jednym miejscu. Też właśnie tak jak mówisz, Aga, wiele osób wróciło do swoich miejscowości, no po prostu nie wszystkich było stać. No i pojawiła się właśnie taka myśl, a co dalej, co będzie z przyszłością. Jakby taka w ogóle też takie poczucie izolacji społecznej, że właściwie ta szkoła była takim, szkoła czy studia, wiecie, to jest tylko pretekst, tak naprawdę, no bo liczą się te kontakty, a ta nauka zdalna po prostu, no jak sobie wyobrażam, że miałabym teraz mieć 14 albo 15 lat i spędzić 8 albo 9 godzin przy komputerze, no to to jest dla mnie jakiś hardcore.
No, ja sobie nie wyobrażam. Jakby ja tak się cieszę, że skończyłam szkołę i że nie poszłam na studia. Jakby, nie wiem, za nic bym tego nie chciała.
No właśnie.
No ja samą maturę pisałam już w trakcie pandemii, tak? Bo jestem absolwentką roku 2020, więc moja matura została przełożona na czerwiec w ogóle, więc to też było takie, może gdzieś tam dla mnie te egzaminy nie miały większego znaczenia tak życiowo, natomiast na pewno było to takie bardzo trudne, czy dla mnie, czy dla innych osób pod kątem tego, że normalnie stresowalibyśmy się po prostu tym egzaminem w jakimś tam stopniu. Natomiast teraz stresujemy się tym, że nie dość, że on przyjdzie, to nie wiemy kiedy i nie wiemy w jakich warunkach ta taka niepewność. Po prostu była trudna, tak mi się wydaje, że gdzieś tam osoby, które w tym roku, myślę, że właśnie w 2021 będą zdawać egzaminy, też będą miały z tym dość dużą trudność.
No, myślę, że w tym roku też będzie ciężko.
No i kibicujemy. Ja na przykład bardzo, bardzo współczuję tym osobom i bardzo trzymam kciuki, żeby to wszystko się poukładało. No i żeby, no właśnie, jeśli przychodzi taki trudniejszy okres, żeby po prostu nie bać się poprosić o pomoc i po prostu zwrócić się do kogoś, kto może nas wysłuchać, bo czasami to się wydaje, że no, jakie ja mogę mieć problemy, ale tak naprawdę jeśli coś w nas siedzi długo, to po prostu może być blokerem, żeby, nie wiem, uświadomić sobie, że potrzebuję po prostu pomocy.
Ja bym tutaj rzuciła teraz może a propos psychoterapii parę danych, czy trochę danych. Po pierwsze, jeśli chodzi o w ogóle psychoterapię w Polsce, to według takich optymistycznych szacunków z różnych form psychoterapii, w tym różnego rodzaju poradni zdrowia psychicznego, prywatnych gabinetów, korzysta około niespełna 2% całego naszego społeczeństwa. Jakieś 600 do 700 tysięcy Polaków. Dla porównania na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to około 7%, czy we Francji również jest to około 7%. Natomiast według badań WHO, sprzed okresu pandemii, no to na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne w grupie dzieci i młodzieży cierpi około 20% całej tej populacji. Czyli mniej więcej co piąta osoba ma jakieś trudności psychiczne. No i teraz kwestia tego, jak marginalna część z nich sięga po pomoc, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w Polsce typowy pacjent psychoterapeuty ma 30-40 lat, najczęściej jest jakimś menadżerem lub wykonuje wolny zawód i częściej jest kobietą niż mężczyzną. No i teraz chciałam zapytać was w ogóle, czy wy się spotkałyście z tym, żeby ktoś z waszych znajomych udał się na terapię, czy same, jakie wy, czy jakie my mamy doświadczenia właśnie z terapią, no bo wiemy już tutaj, że i ja, i Asia takie doświadczenia mamy. Natomiast w ogóle pytanie, jak wy z terapią, kiedy miałyście się zdecydować, czy jeżeli miałyście się zdecydować, lub ktoś z wam bliski miał się zdecydować, jak się z tym czułyście, co o tym myślałyście gdzieś tam, jak wyglądało całe otoczenie tej decyzji?
No cóż, ja nigdy nie byłam na takiej dłuższej terapii, ale miałam raz potrzebę pójść do psychologa i do psychiatry przez takie zaburzenie, które się nazywa derealizacja. I to jest, okazuje się, albo przynajmniej teraz wiem, że to jest stricte takie biologiczne u mnie, że, bo to zazwyczaj się pojawia jako symptom na przykład jakichś lęków albo depresji, jak twój mózg jest po prostu zbyt zestresowany i tak sobie radzi z tą sytuacją, cię tak trochę sprawia, że wszystko się wydaje mniej rzeczywiste. Ale u mnie to nie jest, to się nie wywodzi z jakiejś właśnie z psychologicznej strony, tylko z biologicznej. Ale i tak poszłam do psychologa i do psychiatry, żeby to ogarnąć. Próbowałam jakieś leki, ale w końcu stwierdzili, że to bez sensu i że powinnam chodzić na terapię. Ale potem po jakimś czasie po prostu, nie wiem, jakaś ta babeczka mi się nie spodobała do końca, a potem zaczęła się szkoła i potem jakoś byłam zbyt zajęta innymi rzeczami, żeby tak o tym myśleć. A poza tym wszystko, co czytałam na ten temat, to po prostu mówiło, że trzeba o tym po prostu jak najmniej myśleć i wtedy to pomaga najbardziej. I to jest prawda. To jest prawda, bo to im bardziej jakby obsesyjne myśli mam na ten temat, im częściej się zastanawiam, o kurczę, kiedy mi to przejdzie, a jak się ja teraz czuję, a kto jeszcze to ma i tak dalej, to bardziej to w jakiś sposób stymuluje. No, więc tylko jak już sobie odpuściłam, to wtedy było mi lepiej. Co może ta terapeutka chciała osiągnąć, ale no nie wiem, jak się chodzi co tydzień na terapię, żeby pogadać o jednej rzeczy, to chyba to trochę daje inny efekt.
No tak, niż oczekiwane w tym przypadku.
No, więc w sumie na tym to się skończyło. Kiedyś chciałam wrócić, żeby po prostu pogadać, bo nie wiem, szkoła była stresująca, jakieś inne rzeczy były stresujące i czułam się, że czuję się jakoś inaczej, w jakiś taki gorszy sposób i nie wiedziałam za bardzo czemu. Jakby były jakieś powody, które myślałam, że może dlaczego, ale nie wiedziałam, co się dzieje. No, ale też jakby przez czas i przez pieniądze to jakoś to odłożyłam i nigdy nie wróciłam do tego.
To ja miałam tak, że zanim poszłam na terapię, nie miałam jakichś takich wielkich uprzedzeń. W sensie było to dla mnie takim sygnałem, że okej, ktoś dba o siebie, no ale jakby wiecie, nie utożsamiałam siebie, że no ja pójdę na terapię. Dla mnie to było zawsze takie, że inni chodzą, to jest okej, no ale ja? Przecież ja sobie zawsze dam radę. Jakby przecież nigdy nie jest tak źle, żeby pójść na terapię. No ale w końcu był taki dzień, że skończyła mi się praca. Usiadłam pod grzejnikiem, takim ciepłym grzejnikiem. I zaczęłam tak strasznie płakać. I to był też moment, kiedy po prostu wzięłam telefon i wyszukałam chyba na znanym lekarzu jakiegoś pierwszego psychoterapeuty i postanowiłam, że po prostu się umówię. A pierwsze w ogóle, co było, to jakby taki duży brak wiedzy. W sensie nie znałam w ogóle ludzi, którzy chodzą na coś takiego. Czułam się odosobniona, że tylko ja tak mam. Więc takie poczucie wyobcowania, że nikt nie ma tak źle, tylko ja tak mam i pewnie nie powinnam nawet o tym mówić, bo pewnie inni mają gorzej. Pierwsze, co myślałam, to myślałam, że powinnam pójść do psychiatry. Mhm. i że to będą leki, no i że trochę wstyd, no bo jak to leki, przecież leki są takie trudne i tak dalej. Jak ktoś bierze leki, to znaczy, że ma jakąś depresję, dwubiegunówkę albo coś takiego. A dopiero potem od znajomych się dowiedziałam, że wystarczy, że po prostu poszukam psychoterapeuty, że może to będzie dla mnie pierwszy krok, a wcale nie leki. No i właśnie umówiłam się na pierwszą wizytę i właściwie z moją terapeutką było tak, że to było taki, wiecie, dobre pierwsze wrażenie i obie się polubiłyśmy. I właściwie nie miałam takich sytuacji, że kogoś nie polubiłam, tylko od razu zostałam z tą pierwszą terapeutką, z którą jestem do dzisiaj.
Spoko. U mnie niektórzy znajomi chodzili na terapię, bo mieli jakieś takie poważniejsze, się w cudzysłowie, poważniejsze problemy niż ja, bo no, inaczej wszyscy to odczuwają, ale takie, że no, bez terapii po prostu nie byłoby lepiej, nie mogliby sobie sami z tym poradzić. No więc ja miałam zawsze takie, byłam dosyć otwarta na to i też często zachęcałam niektórych moich znajomych albo przyjaciół, kiedy wiem, że może by im to pomogło, żeby poszli. No, ale nie zawsze to tak działa, bo dużo rzeczy właśnie powstrzymuje ludzi przed.
Ja właśnie
przed
mam
pójściem.
Tak, że dopiero jak zaczęłam mówić o tym, że jestem na terapii, to też wymagało jakichś kilku miesięcy, żeby się z tym, wiecie, oswoić i poczuć jakby, że tak to się dzieje i to jest okej. To nawet po prostu nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile osób jest w trakcie terapii. Jak się zaczyna o tym głośno mówić i zaczyna się to oswajać, to nagle ci ludzie mówią, ej, słuchaj, ja też byłem tam u psychologa. Ej, słuchaj, ja mam leki. Ej, na przykład dowiedziałam się, że mój tata chodzi na przykład do lekarza. Dowiedziałam się od mojej znajomej, że ona też próbowała. W ogóle mam całą grupę wsparcia znajomych, którzy chodzą i się po prostu z nimi rozmawiamy tak, wiecie, tak normalnie o tej terapii. I to też było takie bardzo, bardzo dla mnie takie zdjęcie ciężaru z ramion.
No właśnie, jakbyście miały określić tak, takie osoby w swoim otoczeniu, to jak myślicie, tak generalnie wśród tego naszego pokolenia, to jakie uczucia, czy w ogóle jakie myśli wiążą się ze słowem psychoterapia, czy z terapeutą? No bo też jest tak, że gdzieś na świecie jest takie, w różnych miejscach jest takie przekonanie, że na przykład, jeżeli ktoś ma swojego własnego terapeutę, no to to jest jakiś rodzaj prestiżu, tak, że no, każdy tam szef, no to ma swojego terapeutę, nie? W niektórych oczywiście kulturach. No ale jest wiele kultur, gdzie to wiąże się z jakimś lękiem społecznym, albo z jakimś właśnie wstydem. No i szczerze powiedziawszy, mi się zawsze wydawało, że to nasze pokolenie jest takie otwarte i gdzieś tam ta psychoterapia nie jest tematem tabu, no ale w sumie zaczęłam to w ostatnim czasie podważać i zastanawiam się, jakie są wasze odczucia na ten temat.
Nie czuję, że moje otoczenie jest otwarte na to. Czuję, że słyszałam parę razy, nie wiem, czy moi rodzice by myśleli, że to jest dobry pomysł, albo nie wiem, mój tata myśli, że terapia nie jest w porządku, albo że to takie gadanie bez sensu i strata pieniędzy. Mój tata chyba też ma takie podejście trochę nieufne do tego. Mhm. Myślę też, to wpływ ma to, że ja na przykład w szkole miałam przedmiot psychologię i na nią chodziłam, więc dla mnie jakby gadanie o psychologii i o terapii było takie, no tak, wiem czemu ludzie tak robią, wiem jak to działa, więc nie było nikogo, kto jakoś to podważał, tą ideę. No, więc w moim doświadczeniu to raczej nikt, nie słyszałam od żadnej młodej osoby, że nie, to jest głupie, albo że no, trzeba byłoby pójść, ale to pewnie i tak nie działa, więc nie.
Mhm. Ja myślę, że ja żyję w takiej bańce, właśnie tak jak mówisz, ludzi, którzy raczej mają takie otwarte podejście, otwarte głowy, ale spotkałam się też jakby z ludźmi w moim wieku, czy gdzieś tam z mojego pokolenia, które bardziej dało mi taki feedback, wiecie, że no ale po co? Ale po co ty to robisz? Ale nie spotkałam się z takim, że to jakieś głupie, to jakieś oszustwo, czy właśnie wyciąganie pieniędzy i jakieś tam pranie mózgu. Aczkolwiek ze starszych ludzi, właśnie ze starszego mojego tam gdzieś bliskiej rodziny czy coś, no to spotkałam się z takim tekstem, że ty, ale jakie ty możesz mieć problemy? No. Więc jakby to jest takie trochę tabu, że psychoterapia jest tylko dla kogoś, kto jest naprawdę jakimś takim wrakiem i jest jakimś takim dewiantem społecznym. No ale my staramy się właśnie to przełamywać i naprawdę mam wokół siebie ludzi, którzy korzystają z psychoterapii, a jeśli nie, no to są po prostu bardzo optymistycznie nastawieni i dają mi raczej wsparcie, aniż jakieś takie potępienie.
No. Słyszałam tylko raz opinię od koleżanki, że ona rozmawiała o rzeczach, które ja myślałam, że może byłyby spoko do obgadania z terapeutą. I jak to zasugerowałam, to powiedziała, że jakby dlatego, że ona była świadoma już tego, co myśli i czemu, to nie czuła, że terapia by w jakiś sposób w ogóle pomogła w tym. bo jakby ona na przykład może znać tam rozwiązanie do tego czy coś, ale nie może tego zrobić. Jakby była taka blokada, że tak, że no na tym to się w sumie kończy, więc po co mam płacić, żeby dalej o tym samym gadać. Z czym jakby ja się nie do końca zgadzam, no bo ktoś ci może dać jakąś inną perspektywę albo zmienić to, jak myślisz na ten temat, co jest jakby jednym sposobem w ogóle terapii, to jest zmienianie swoich thought patterns.
Płatek myślenia.
Sposobów myślenia.
Coś, co jeszcze mi przyszło do głowy, tak jak teraz to powiedziałeś, mi się strasznie podobało. Marcin Prokop powiedział kiedyś w podcaście Impoterabilia w wywiadzie, że właśnie chciał spróbować psychoterapii, był ciekawy, jak to działa, i on opisał, że psychoterapia to jest trochę tak, jakby ten terapeuta był takim swego rodzaju dźwigiem, który tak cię podnosi do góry, obkręca dookoła i pokazuje ci siebie samego z zupełnie nowej strony. Nie? Jakby gdzieś tam ta metafora podniesienia właśnie, żeby się zobaczyć też od dołu, od góry, od każdej strony, mi się wydaje bardzo trafna tutaj w kontekście właśnie psychoterapii, że dla mnie osobiście psychoterapia była, ja bym to tak nazwała, czy jest, bo jestem w trakcie terapii rozwojowej, więc to jest takie bardzo odkrywcze dla mnie. Więc dla mnie to jest, mogłabym to nazwać takim kursem, przyspieszonym kursem poznawania samego siebie. Że trochę ta terapia tak obiera cię z twoich wyobrażeń na temat tego, kim ty jesteś, co ty myślisz. Okazuje się, że wiele twoich myśli nie jest twoich, tylko ktoś cię nauczył myśleć w ten sposób. Więc dla mnie to było takie bardzo otwierające, bardzo zmieniające perspektywę. I szczerze powiedziawszy, od pewnego momentu mocno ekscytujące. Te wszystkie jakby sesje stawały się takim cotygodniową, nową porcją wiedzy, trochę takim oderwaniem od takiej bieżączki, więc to było takie bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. Natomiast w moim przypadku ja też nie znałam nikogo, o kim wiedziałabym, że jest w trakcie terapii albo kto mówiłby o tym głośno. Myślę, że to ja byłam właśnie tą osobą, która zaczęła mówić głośno o tym swoim otoczeniu i wiem, że parę osób trochę pod wpływem mnie, pod wpływem też trochę własnej sytuacji, własnych myśli, właśnie w trakcie pandemii też udało się na terapię. Wiadomo, czasem to jest zdalnie, czasem na żywo, zależy bardzo. Natomiast zauważyłam, że im bardziej, i też to jest coś, co ja usłyszałam w trakcie sesji, że im bardziej ktoś jest na terapii, kiedy ktoś jest na terapii, wtedy całe jego otoczenie jest trochę na terapii i każda osoba wokół nas trochę się zaczyna zmieniać pod wpływem naszej zmiany.
No tak jest chyba właśnie na przykład z rodzicami, jeżeli one pójdą na terapię, jeżeli jest jakiś problem, no to wpływa na całą rodzinę, nawet jak jedna osoba w rodzinie pójdzie, to czasami to dużo rozwiązuje. Podobno.
Ja też jestem bardzo dużą fanką tego, żeby właśnie mieć takie podejście, że terapia nie jest dla każdego, w sensie nie możesz po prostu powiedzieć komuś, musisz iść na terapię, no bo terapia nigdy nie może być przymusem i też nie dla każdego jest najlepszy czas tu i teraz, więc też my nie mówimy, że musisz pójść na terapię i to jest po prostu jedyna opcja, no bo po prostu każdy ma gdzieś tam swój czas, swoje problemy, swoje przemyślenia i swoje miejsce na rozwój, więc jak nie pójdziesz teraz, ale po prostu nawet pomyślisz o tym, no to jest już jakby jakiś tam proces, żeby wiedzieć po prostu o tym, oswajać i dawać innym jakieś takie przyzwolenie na rozwijanie siebie w ten sposób.
Zgadzam się. No ja myślę, że to też jest trochę tak, że czy może takie jest moje osobiste podejście, że ja idę na terapię po to, że jeżeli kiedykolwiek będę miała dzieci, to żeby te dzieci nie musiały iść na terapię.
Ojejku, tak. Właśnie takie zdejmowanie z siebie tych takich lemurów i takiego ciężaru, tych jakichś takich przekonań na własny temat i takiego lęku o to, kim ja będę w przyszłości i co komu przekażę, jeśli już będę chciała komuś coś przekazać. Jest to takie bardzo, bardzo dla mnie uwalniające, że ja już teraz zajmuję się tym, co pewnie musiałabym gdzieś tą lekcję wykonać, nie wiem, może za 30 lat, może za 20, albo coś, co mogłoby mnie przygnieść za jakiś tam okres czasu, wiecie, w tym pędzie, że tak, cisnę, robię wszystko na 100%, tylko właściwie po co, skoro mogę sobie pomóc i mogę odpowiedzieć sobie na pytanie właściwie, kim jestem, co mi daje szczęście, jakich ludzi chcę mieć wokół siebie, co cenię.
Tak, no ja też usłyszałam takie zdanie właśnie na swojej terapii, że bardzo wiele dzieci nie musiałoby iść na terapię, gdyby ich rodzice poszli. Szczególnie w Polsce, gdzie też mamy takie badania na ten temat, że w Polsce szacuje się, że psychoterapii przede wszystkim z powodu nerwic powinno się poddać 5 do 6 milionów Polaków. Większość nie jest jednak tego świadoma, poza tym uważa, że chodzenie do terapeuty jest czymś wstydliwym. Z sondażu OBOP wynika, że jedynie 15% Polaków udałoby się w razie potrzeby do terapeuty, a 77% nie zdecydowałoby się na to, obawiając się publicznej kompromitacji. To są badania profesora Jerzego Aleksandrowicza z Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Ale też co jest pocieszające, no to, że właśnie nasze młode pokolenie coraz bardziej przełamuje to podejście do psychoterapii i to właśnie nasze pokolenie udaje się na tą psychoterapię, a też często osoby z jakichś takich zaburzonych rodzin, na przykład naznaczonych chorobą alkoholizmu, po prostu kieruje się po pomoc i oni sobie już zdają sprawę z tego, że po prostu nie chcą przekazywać, tak jak mówiłyśmy, tych schematów, których po prostu rodzice ich wychowali, więc to jest bardzo, bardzo pocieszające.
Dokładnie. Absolutnie się z tym zgadzam. No i trochę też chciałam zadać takie pytanie do was. Myślę, że trochę ten temat już podniosłyśmy. Co według was zatrzymuje młodych ludzi przed udaniem się do psychologa?
Ja myślę, że pieniądze.
Myślę, że często to są pieniądze. Nawet jeżeli dałoby się już jakoś przekonać rodzinę, która nie jest otwarta na psychoterapię, że jednak jest to potrzebne i okej, no to czasami po prostu nie ma dofinansowania na to. Ale też spotkałam się na przykład z takim lękiem po prostu, że ktoś ma lęk społeczny i ogólnie boi się bardzo poznawać ludzi i dlatego nie może pójść do psychoterapeuty, bo boi się poznać kogoś nowego i rozmawiać. Chociaż wie, że to jest jedyne rozwiązanie. No i wtedy się robi takie błędne koło. Musisz z kimś pogadać, ale boisz się z kimś pogadać i musisz z kimś pogadać o tym, że się boisz się z kimś pogadać, ale nie robisz tego, bo się boisz.
No tak, no, to prawda, nie? Znaczy ja się z jednej strony myślę, że kwestia pieniędzy jest bardzo ważna, nie? Mimo wszystko trzeba mieć na uwadze, że taka, powiedzmy, średni koszt, w zależności też od miejsca zamieszkania, ale średni koszt jednej sesji to jest od 100 do 130, 150 zł. Więc są to stosunkowo wysokie kwoty dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie zarabiają, bo są w trakcie szkoły średniej albo zarabiają, ale na tyle, żeby się utrzymać lub mieć jak gdzieś tam na takie podstawowe potrzeby życiowe w trakcie studiów. Więc myślę, że to jest coś, co bardzo może powstrzymywać. Z drugiej strony myślę, że też takie lęki społeczne czy jakiś rodzaju skrajny introwertyzm wręcz zahaczający o jakąś taką a społeczność też może być właśnie bardzo trudny do przeskoczenia. Niestety nie uczy się nas, że psychoterapia jest normalna, że to jest pójście do specjalisty tak jak z każdym innym problemem. Boli cię, masz częste migreny, idziesz do lekarza, masz problemy z chodzeniem, idziesz do lekarza. Więc jeżeli masz problemy z samopoczuciem, z tym, z jakimiś natrętnymi myślami, z jakimiś powtarzalnymi zachowaniami, które twoim zdaniem nie są dla ciebie zdrowe, to idziesz do lekarza, do specjalisty. No i wiem, że Asia, ty gdzieś tam sprawdzałaś przed naszym nagraniem, jakie ewentualnie są możliwości.
Tak, właśnie bym się chciała podzielić taką praktyczną stroną, no bo faktycznie okej, jeśli pieniądze są dla nas takim punktem zaporowym, że to jest za dużo, no to chociaż wiemy, jak wygląda stan leczenia chorób psychicznych i w ogóle takiego dbania o zdrowie psychiczne Polaków, jak wygląda to w Polsce, nie jest najlepiej, no to wciąż możemy na przykład udać się na taką terapię na NFZ. Tylko że wtedy po prostu musimy dostać, jeśli chcemy pójść do psychologa, to musimy dostać skierowanie. A żeby dostać skierowanie, musimy pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Więc to jest takie, no to jest takie zaporowe, bo często ten lekarz musimy mu się jeszcze, no wiecie, tak obnażyć się przed nim, a wiemy, jak to na przykład wygląda w mniejszych miejscowościach. Ja bym się osobiście nigdy nie odważyła pójść w mojej miejscowości do lekarza i po prostu prosić go o to skierowanie do psychologa, bo on może nam odmówić. Warto wtedy na przykład uzyskać wytłumaczenie takiej odmowy i mieć ją na papierze, żeby potem po prostu móc się udać do innego lekarza. No ale jeśli nie psycholog, to możemy od razu pójść do psychiatry, bo w Polsce nie potrzebujesz mieć skierowania do psychiatry, więc możesz od razu zadzwonić bezpośrednio do takiego psychiatry i się umówić, a potem taki psychiatra po prostu pozwoli ci jakby pokierować dalsze twoje leczenie, na przykład umówić cię na psychoterapię, dać ci specjalne lekarstwa dostosowane do twojego tam problemu. No i też co ważne, na przykład czasami możesz się po prostu udać do poradni zdrowia psychicznego, która po prostu bez żadnego skierowania może cię umówić, może ci pomóc, może ci po prostu załatwić jakiś dostęp do lekarza. I też co ważne, w Polsce osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą wyrazić zgodę na terapię, ale też ich opiekunowie muszą wyrazić zgodę na terapię. Więc to też jest takie zaporowe, no bo jeśli nie rozmawiamy z rodzicami o takich problemach, a tutaj komunikacja jest najważniejsza, no to będzie nam trudno po prostu się przełamać i dostać po pierwsze pieniądze na takie leczenie, a po drugie zgodę rodziców na takie leczenie, a też jeśli mamy poniżej 16 roku życia, no to musimy być z rodzicami na takiej terapii, więc to jest, myślę, że bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza jak się no nie rozmawia z rodzicami, co jest też nagminne, że brakuje komunikacji.
No to na pewno podejście też całego państwa do tego ma wielki wpływ na to, jacy ludzie są zdrowi. Ja słyszałam jedno doświadczenie takiej osoby, która właśnie chodziła do NFZ do psychiatry chyba. I mówiła, że nie równało to się jakby z prywatnym, bo po prostu nie wydawali się zbyt zaangażowani w nią. Ale, no nie wiem, to był jeden przypadek, więc nie chcę też tak...
Ja bym podała z drugiej strony, jeżeli chodzi o takie właśnie prywatne leczenie, to też szczególnie teraz w trakcie pandemii wiele fundacji, stowarzyszeń właśnie psychoterapeutów lub też niektóre uczelnie decydują się udostępnić możliwość spotkania, konsultacji z psychoterapeutą lub psychologiem. Wiem, że między innymi w Krakowie AGH jest taką uczelnią, która umożliwia takie spotkania za darmo, ale również w szeroko rozumianych mediach społecznościowych można znaleźć ogłoszenia różnych, nawet pojedynczych psychoterapeutów, którzy decydują się teraz w trakcie kryzysu udostępniać sesję za darmo.
Ja w ogóle chciałabym wam powiedzieć o takiej stronie, którą ostatnio odkryłam i nazywa się Twój Psycholog i do końca lutego można się zarejestrować właśnie na bezpłatną poradę psychologiczną albo na bezpłatną taką sesję terapeutyczną, więc warto po prostu tam wejść i wpisać i naprawdę to jest taki, wiecie, pierwszy krok, żeby sobie pomóc.
Co jest fajne, jest to, że czasami na studiach jest, albo w szkołach jest dostępny psycholog, który może nie zawsze jest jakiś też najwybitniejszy, ale przynajmniej jest. Nie wiem, na przykład na UJ-cie jest jeden oddział medycyny, który jest po angielsku na przykład. Jeżeli jest się studentem zagranicy, ale chce się pójść do psychologa, który mówi po angielsku albo po twoim języku, to przynajmniej wiesz, gdzie go szukać. Mhm. A nie jest to tak, że... No bo raczej jest mniej
angielskojęzycznych
psychologów w Krakowie niż polskojęzycznych.
Tak.
Tak sobie myślę, że jeśli kogoś na przykład interesowałoby w ogóle, jak wygląda taka praktyczna strona takiej terapii, czyli na przykład pierwsze spotkanie, no to właściwie to jest tak, że przychodzimy do kogoś i mamy takie około 45-50 minut, zazwyczaj właśnie tyle gdzieś wychodzi takie spotkanie i to może być spotkanie online, to może być spotkanie na żywo, jest pandemia, więc różnie bywa, ale chciałabym też wam powiedzieć, bo ja na przykład mam swoją terapię online, żeby się nie zamykać tylko na te spotkania na żywo, wiadomo, to jest bardzo cenne, no ale jeśli nie możemy, a naprawdę potrzebujemy pomocy, to spotkanie online też może być satysfakcyjne i można naprawdę przynieść dużo pomocy. No i też taka sesja zaczyna się właściwie od tego, takie pierwsze trzy spotkania pozwalają nam poznać się wzajemnie i my z terapeutą i z terapeuta z nami. I też dajcie sobie wtedy czas takie, na takie poznanie się, żeby to była właśnie taka chemia między wami. Czy pasuje ci nurt, bo psychoterapeuci pracują często w nurtach. Czy po prostu wam się dobrze rozmawia, czy czujecie się bezpiecznie, bo terapeuta nie może was oceniać, nie może wam też udzielać porad, co dla mnie było na początku takim szokiem, no bo dlaczego pani mi nie może powiedzieć, co ja powinnam zrobić dalej? A ona nie chciała mi powiedzieć, a ja bardzo chciałam wiedzieć, co dalej. No i jakby to jest po prostu taka etyka ich pracy, że oni nie mogą powiedzieć, co dalej, nie mogą też jakby was pouczać, nie mogą przekazać waszych informacji trzeciej osobie, bo obowiązuje ich jakby etyka lekarska i tajemnica zawodowa. A także po prostu dać sobie właśnie te trzy spotkania, żeby po prostu zdecydować, bo jeśli wam się nie spodoba, no to zawsze można po prostu pójść, poszukać kogoś innego i się właśnie nie poddawać. Czy to będzie prywatnie, czy to będzie właśnie na NFZ, bo możemy spotkać się z kimś, kto po prostu jest wypalony, zmęczony, bez pasji i tak też po prostu się zdarza.
Tak, natomiast jakby też nie chciałabym, żeby wydźwięk tego odcinka był taki, że warto spróbować, choćby właśnie w tej jednej darmowej sesji warto się zapisać. Też takie ostatnie chyba badania, które chciałabym tutaj przytoczyć, to są badania Drenik 2020, według których 60% generacji Z ze względu na kryzys, czy koronawirus, czy pandemię COVID-19 czuje się albo ma stany depresyjne, albo ma stany lękowe. 60%, ponad połowa generalnie pokolenia Z na całym świecie ma podobne odczucia w tym zakresie, więc jeżeli wam jest ciężko w tym momencie i czujecie, że nie dajecie rady, to naprawdę możecie, warto, polecamy.
Nie jesteście sami w tym.
Zdecydowanie nie.
Ale też myślę, że psychoterapia jest często traktowana jako takie coś, na co się właśnie idzie, jak się czuje, że naprawdę coś takiego bardzo poważnego się dzieje. A myślę, że to też nie powinno zawsze tak być. Jeżeli oczywiście ma się jakieś środki, żeby pójść na terapię albo po prostu do psychologa, przynajmniej na jedno spotkanie, żeby pogadać o czymś, co może się nawet no nie wiem, nie wszystko też można jakby sprecyzować. Czasami są objawy na depresję na przykład i można się z nimi utożsamić, ale są niektóre uczucia, które myślę jakoś nie pasują do jednej takiej kategorii albo do jednej, do jakiegoś zaburzenia albo jakiejś choroby. Więc tutaj nawet jeżeli myślę, że nawet jak jest po prostu za dużo stresu.
Dokładnie.
To naprawdę jest wystarczający powód, żeby też z kimś pogadać. Bo są jakieś sposoby, z którymi można sobie lepiej radzić z czymkolwiek, myślę. Więc no, jeżeli jest możliwość i nawet nie jest to takie... Bo ja się chyba tak czułam czasami, że coś jest nie tak, ale nie wiem zupełnie, co to jest. Czy na pewno coś jest nie tak? Nie, na pewno jest okej. Ale coś jest nie tak.
Nie jest też tak źle.
Tak, nie jest też tak źle. I że to pewnie przez tą szkołę i to pewnie przez tamto, ale jakby to zaraz przejdzie. No, kiedy myślę, że godzina tygodniowa z kimś po prostu by jakoś mi dała trzeźwiejszy pogląd na to, co się dzieje.
No ja właśnie myślę, że to jest też tak, że nie zawsze trzeba tak bardzo, wiecie, się spinać, że to musi być ważny temat. Tak. Bo ja na przykład kiedyś rozmawiałam ze swoją terapeutką o klopsikach z Ikei, bo to był jakiś taki ważny punkt w moim życiu. Więc trochę o tym porozmawiałyśmy i to właśnie nie zawsze jest tak, że przychodzimy od razu na sesję i wiemy, co chcemy powiedzieć.
Zdecydowanie nie, to ja się tutaj absolutnie zgadzam, zwłaszcza jak jesteście w trakcie terapii, no, moim przypadku ona już powoli dobiega końca, natomiast to będzie mniej więcej 12 miesięcy, odkąd pierwszy raz spotkałam się z moją psychoterapeutką. I tam padło, nieraz pada takie pytanie pod tytułem: Agnieszko, z czym przychodzisz? A ja nie mam pojęcia, z czym przychodzę, nie? I to jest jakby, nauczyłam się tego, że to jest totalnie okej, że ja nie wiem, z czym przychodzę, bo i tak znajdzie się temat, bo moja psychika, mój świat, który postrzegam, jest tak skomplikowany, że zawsze będzie tematem rozmowy. Różne jego obszary, różne doświadczenia, różne wspomnienia, czy różne nawet moje wyobrażenia o świecie będę mogła przepracować, zweryfikować na tej terapii. I kompletnie nie musicie się stresować tym, że nie wiecie, jak zacząć, co powiedzieć. Naprawdę oni prowadzą was za rękę.
No, ale to pytanie jest trochę takie... Bo czuję, że osoba może tam przyjść i czuć, że ma po prostu mętlik w głowie i tyle myśli, wszystko się dzieje, nie wie, co się dzieje, a potem ktoś się zapyta, no to co się dzieje? No nie wiem, no... Nic.
Ale... Czyli ja myślę, że właśnie taki opis, jak już podałaś, czyli właśnie samo przyjście i powiedzenie, mam mętlik w głowie, tyle się dzieje i tak dalej, to już jest naprawdę obszar do otworzenia rozmów naprawdę na wiele
tematów. Ale może chodzi mi o to, że nawet jeżeli my nie wiemy, jak to jakoś zdefiniować, to i tak jakby warto o tym pogadać i że to coś z tego pewnie wyjdzie i tak.
Absolutnie.
I psycholog jest też od tego, żeby powiedzieć, co się w sumie dzieje.
Dokładnie. Co oni po prostu pomocne. Też potrafią dobrze zadawać pytania. W sensie czasami jest tak, że my błądzimy, wskazujemy jakieś tam konkretne, na przykład co się wydarzyło, z kim rozmawialiśmy, co powiedzieliśmy i ta osoba po prostu potrafi się zatrzymać i zrobić ten krok w bok i jakby spojrzeć, wiecie, outside i po prostu powiedzieć nam, a słuchaj, może chodzi o to, a może czułaś się tak. I wtedy jakby dla mnie to jest takie, wiecie, wow. Faktycznie mogło o to chodzić, potem jestem cały tydzień jakby z tą myślą.
I przepracowujesz ją w tle.
Tak,
tak, tak. Tak.
I też myślę, że to jest ważne, żeby jak nawet jesteśmy w terapii, to nie zawsze musimy się chcieć tym dzielić i to też jest okej. Okay. W sensie, że na przykład nie musimy chcieć mówić rodzicom o tym, nie musimy się dzielić o tym z przyjaciółmi, ale to jest okej, okay, jeśli się nie chcemy dzielić. Jest też okej, okay, jeśli chcemy się dzielić. No i po prostu, że też ta terapia często jest po prostu taka, że przychodzimy i na przykład możemy po prostu powiedzieć na takim pierwszym spotkaniu, okej, okay, nie mogę zasnąć, cały czas boję się tego na przykład, że nie znajdę pracy, boję się tego, że nie będę wiedział, co ze sobą zrobić, boję się tego, że na przykład moi rodzice zachorują i to jest wystarczająco. I często na przykład jest tak, że poleca się, żeby sobie zaplanować jakieś takie cele, co chcemy wypracować na tej terapii i tego się trzymać. Zawrzeć właśnie taki kontrakt z tym naszym terapeutą, no ale na przykład czasami przychodzimy i nie wiemy i właśnie te trzy spotkania pozwalają nam, wiecie, tak gdzieś wyłonić po prostu jakiś taki mniej więcej mglisty cel, który będzie nam przyświecał przez kolejne miesiące i to też jest okej.
Okay. Chciałam się troszkę już, pewnie będziemy zmierzyć w kierunku końca, natomiast chciałam dorzucić do tego, co ty powiedziałeś, takiego mema. To będzie mem wypowiedziany w słowach, więc nie będzie już aż tak zabawny. Musicie mi to wybaczyć. Nie da się pokazywać obrazków głosem. Natomiast ten mem polega na tym, że milenialsi czy grupa, czy pokolenia starsze od milenialsów mówią: jestem na terapii i mój terapeuta. Podczas gdy nasze pokolenie mówi: Nie uwierzysz, co mi ostatnio powiedział mój terapeuta. No wow, nie, jaka to była rozkmina, jakie to było grube. Więc tak to mniej więcej oczywiście w takiej humorystycznej formie się przedstawia, ale zdecydowanie częściej słyszałam relacje z czyjejś sesji od osób w moim wieku niż od osób starszych ode mnie.
Ja to kocham.
Ja również. No dobra, dziewczyny. Ostatnie pytanie, które chciałabym zadać, czy jesteście w stanie tak po jakimś krótszym zastanowieniu powiedzieć jakąś taką rzecz, którą my jako osoby z naszego pokolenia możemy robić na co dzień, żeby po prostu dbać o swoje zdrowie psychiczne. Niekoniecznie idąc na psychoterapię, do lekarza, do specjalisty, czy jest coś takiego, co wam przychodzi do głowy, co może być po prostu taką higieną zdrowia psychicznego z waszej perspektywy?
Myślę, że dla mnie to jest takie potraktowanie siebie bardziej jakoś swojego takiego przyjaciela albo przyjaciółkę i po prostu jakby zrobić taki wewnętrzny dialog ze sobą, taki bardzo milutki, taki, no a co tam u ciebie dzisiaj, wszystko w porządku, i jakby po prostu szczerze sobie podpowiadać na niektóre pytania, które by się zadało osobie, o którą się troszczy, bo no myślę, że czasami zapominamy, że jesteśmy jakby... No, że trzeba o siebie dbać po prostu. Myślę, że często łatwiej dbać o kogoś innego niż o samego siebie, bo zapominamy, że jakby mamy też jakąś wewnętrzną taką relację ze sobą. No więc taka samoświadomość tego, jak my się w sumie czujemy i czy czujemy się dobrze, a jak się czujemy źle, to co możemy zrobić, żeby się poczuć troszkę lepiej wtedy i jakby pozwolić sobie na to. Jeżeli ktoś potrzebuje się położyć w wannie, to... Zrób sobie taką wannę z takimi świeczkami. Zróbcie sobie popcorn. Jakby treat yourself w jakiś sposób. To mi przynajmniej pomagało. Wtedy czuję, że tak, okej, okay, opiekuję się sobą. Nawet jak się czuję źle, to jest okej. Okay. Przynajmniej będzie troszkę lepiej, bo sobie na to pozwoliłam.
Ja sobie nawet wypisałam takie rzeczy, które jakby mnie gdzieś uziemiają, w sensie to jest dla mnie taki grounding. I po prostu też takie poczucie tego, że jakby zaczęłam w ogóle słuchać swojego ciała. Czyli na przykład spotykam się z kimś i ja czuję, jak mi się nogi spinają, że ja nie chcę tu być. Ja chcę do domu. I wiecie, ja sobie wtedy myślę, o nie, dlaczego tak się zachowujesz? Powinnaś się cieszyć, że wyszłaś z domu i się z kimś spotykasz. A potem sobie myślę, że nie, że może jest coś po prostu takiego, co sprawia, że ja nie chcę się z tą osobą widzieć, nie chcę teraz jakby tej energii, nie chcę jakby z nią rozmawiać. I wtedy na przykład daję sobie prawo, żeby wrócić do domu. I na przykład w wakacje miałam pierwszy raz po prostu dzięki terapii, że źle się bawiłam na imprezie i powiedziałam, wiecie co powiedziałam? Idę do domu. I pojechałam do domu. Poszłam z plaży i pojechałam do domu. I byłam taka szczęśliwa, że to zrobiłam. I też taka rzecz, którą często robię, to jest na przykład jak wracam, nie wiem, z jakiegoś miasta, albo na przykład wracam do domu, z jakiegoś spotkania, albo na przykład wychodzę z pracy, czyli z pokoju, to po prostu zatrzymuję się i sobie myślę, okej, okay, jak się dzisiaj czujesz? I czy na pewno chcesz przenosić tą energię i tą emocję na przykład na swojego chłopaka albo na kogoś, do kogo dzwonię? Czyli po prostu zostawiam za sobą tą daną emocję i też daję sobie prawo do tego, żeby się tak poczuć. Czyli na przykład jak chcę płakać, to płaczę ile mogę, a potem sobie myślę, okej, okay, już popłakałam, już mi jest lepiej, oswoiłam to i po prostu mogę robić rzeczy dalej.
To ja ze swojej strony mogę polecić coś, co po prostu polecam każdemu non-stop, nieustannie, odkąd pierwszy raz miałam kontakt z tym. Jest to aplikacja, która nazywa się Youper, Youper. I jest to aplikacja, to jest AI jako twój terapeuta, którą ja właśnie uwielbiam, dlatego że służy do podobnych rzeczy, o których wy mówicie, ale dla mnie na przykład trudno jest tak w głowie sobie robić te rzeczy, o których mówicie, czyli określić, jaki mam nastrój, dlaczego się tak czuję i tak dalej. Ta aplikacja właśnie do tego służy, że po pierwsze możecie sobie wyrobić nawyk, ja na przykład mam nawyk, że codziennie z niej korzystam, każdego poranka, więc zaznaczam tam i mam do wyboru emocje, więc to też nie musi być tak, że musicie wymyślić, jaką emocję czujecie,
no,
tylko
to pomocne.
Zaznaczam, jaką emocję czuję, zaznaczam w skali od 0 do 100%, jak bardzo czuję te emocje. Opisuję, co sprawia, że ją poczułam i ta AI jakby w takiej formie tekstowej ze mną rozmawia. Jeżeli to są skrajnie negatywne emocje, to sprawdza, czy ja sama sprawdzam, ale on mi to podpowiada, żebym sprawdziła, czy nie wpadłam w jakieś pułapki myślenia właśnie, typu perfekcjonizm, czy katastroficzne myślenie, czy wiele, wiele innych. Jest tam mnóstwo super przydatnych funkcjonalności i korzystanie z niej codziennie niesamowicie oczyszcza mi głowę i jest właśnie takim moim elementem higieny właśnie psychicznej i ta aplikacja jest całkowicie darmowa i są tam też dostępne różne formy medytacji, które są właśnie oparte o bardziej psychologię, czyli właśnie to, żebyś skupił się na tym, czy czujesz teraz jakąś emocję, czy masz jakąś myśl w głowie, okej, pozwól jej odejść i tak dalej. Więc to jest naprawdę wyjątkowa aplikacja. Nie spotkałam się z żadną tego typu aplikacją tworzoną przez naukowców za darmo, dostępnie dla każdego. Jedna bariera, no to bariera językowa, natomiast też można sobie przetłumaczyć to wszystko, co tam się pojawia, więc bardzo, bardzo polecam tę aplikację.
Jest taki źródeł za darmo, też sobie je wypisałam, no to jest taki profil na Instagramie PsychoEdu i mega, mega taka otulająca wiedza, w sensie taka bardzo nie takim medycznym, naukowym językiem, tylko taka bardzo praktyczna, że się możesz utożsamić. Ta strona Twój Psycholog, gdzie możecie skorzystać z tej bezpłatnej porady do końca lutego z psychoterapii. Mnie też bardzo, bardzo mocno pomagały w takim najgorszym okresie odcinki, właściwie cały podcast Tu Okuniewska i moje przyjaciółki idiotki. W sensie to nie, to jest rozrywka, ale z drugiej strony mnie to bardzo, bardzo gdzieś jakby otulało takim ciepłem i taką normalizacją, że to, co czuję, jest okej. I też mega dobry, bardzo dobry taki merytoryczny, naukowy podcast to o Zmierzchu Marty Niedźwieckiej, która jest seksuologiem, która właśnie mówi o związkach, o seksie, o akceptacji, uczuciach. Jest to bardzo przystępne po prostu. Także polecam, żeby sobie skorzystać, bo to jest za darmo.
Okej, dziewczyny, no to z czym wychodzicie z naszego dzisiejszego spotkania?
Kurczę, no że ludzie mają różne doświadczenia. Znaczy się wiedziałam o tym przed tym, ale jakby i tak rozmawianie o tym przez dłuższy czas daje nam perspektywę. I fajnie, że jakby wy obie poszłyście na terapię z innymi problemami i wynosicie z niej dużo fajnych rzeczy.
Ja mam takie, że mówmy o tej terapii i normalizujmy ją i po prostu, jeśli to jest możliwe, pomagajmy sobie nawzajem znaleźć terapeutę, pomagajmy sobie rozmawiać o tym, co przerobiliśmy i po prostu no, oswajajmy ten temat.
Ja bym powiedziała, że wychodzę z taką dumą, że czuję się dumna z tego, że nagrałyśmy ten podcast. Myślę, że to jest odcinek bardzo odważny, rzadko dotyczący rzadko poruszanego tematu, tak społecznie, szczególnie w naszym pokoleniu obecnie, no bo jest to też dość młode pokolenie. Więc czuję się bardzo dumna, że porozmawiałaś na ten temat. Myślę, że to jest dla wielu osób trudny temat, więc jestem bardzo szczęśliwa, że o tym porozmawiałyśmy. Natomiast chciałabym zakończyć ten odcinek z takim cytatem, na który trafiłam robiąc research do tego odcinka. To jest cytat, który pojawił się w artykule Mariusza Cieślika pod tytułem Polak na kozetce. I cytat brzmi następująco. Duża liczba osób korzystających z psychoterapii nie świadczy o chorobie społeczeństwa, lecz o jego zdrowiu. I z tą myślą myślę, że chciałabym ze swojej strony zakończyć.
Zapraszamy też na grupę na Facebooku Generacja Z Podcast. Tam czasami zadajemy różne pytania, których odpowiedzi potem omawiamy na odcinkach. I no, będą tam różne update'y, więc jak chcecie sobie sprawdzić, to zapraszam.
Najbardziej zapraszamy do społeczności też na naszą stronę na Facebooku. I to tyle. Dziękujemy wam pięknie. Do usłyszenia.
Cześć.